jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
17 minut po godzinie 14 przed mikrofonem Karolina Kamińska. Choroby tarczycy pojawiają się wśród lubuszan coraz częściej. Jedną z nich jest Hashimoto, za której powstanie po części odpowiada także nasz organizm. To schorzenie autoimmunologiczne, które nieleczone może wywołać spustoszenie w naszym organizmie. Jak udowadniają specjaliści, problemy z tarczycą mogą być także bezpośrednią przyczyną kłopotów z zajściem w ciąży. W studiu pojawili się nasi eksperci, ginekolog Sławomir Laber. Panie doktorze, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Agnieszka Kościan, specjalista żywienia. Witam pani Agnieszko.
Dzień dobry.
Jesteście bardzo kompatybilnym zespołem ekspertów prywatnie, jeżeli mogę zdradzić, to także małżeństwo.
Tak, dokładnie.
Wszystko się zgadza.
Popytam o tarczycę, popytam o Hashimoto, bo jak się okazuje, jest to bardzo poważny problem, o którym mówi się coraz głośniej. Czy mamy statystyki, mamy dane dotyczące osób, które mogą chorować na tę chorobę, panie doktorze?
W tej chwili oficjalne dane mówią, że co piąta kobieta, no w naszym kraju chorobę Hashimoto. Dlaczego mówimy o kobietach? Ponieważ kobiety chorują 8-krotnie częściej na choroby tarczycy niż mężczyźni. Statystyka, jeśli chodzi o choroby tarczycy ogólnie, mówi, że co trzecia osoba w naszym kraju ma chorą tarczycę, włączając w to mężczyzn. Jeśli weźmiemy pod uwagę to, że kobiety chorują 8-krotnie częściej na tarczycę niż mężczyźni, to prawie każda kobieta ma jakiś mniejszy, większy problem z tarczycą. Jeśli chodzi o chorobę Hashimoto, to ostatnie dane statystyczne, jakie są, to są dostępne za 2014 rok w Głównym Urzędzie Statystycznym. I mówią one, że w stosunku do poprzedniego roku, czyli 2013, wzrost zachorowań na choroby Hashimoto był aż o 250%.
250% to tak. Nie 25%, to nie 1/4.
Nie, na pewno 250%.
Czyli obserwujemy tak naprawdę tendencję rosnącą, jeżeli chodzi o liczbę osób chorujących na tarczycę, na Hashimoto. Z czego wynika ta choroba właściwie? Skąd ona się bierze?
No, tarczyca to przede wszystkim warto tutaj wspomnieć, że jest to bardzo mały organ w naszym ciele, bo tak naprawdę to ona ma wymiar tutaj trójwymiarowo 2,5 na 2,5 na 5 cm i jest w kształcie motyla. Znajduje się u podstawy naszej szyi i mimo, że jest takim małym organem, to ona tak naprawdę można powiedzieć w cudzysłowie, że jest wieżą kontrolną całego naszego organizmu i zawiaduje pozostałymi organami. To taka ciekawostka, że przez tarczycę na godzinę przepływa 7 litrów aż krwi. W związku z tym ma ona ogromny wpływ na pozostałe nasze ciało. No, z czego ona się bierze? Na pewno jest to też, może to być choroba dziedziczna, wynika z czynników środowiskowych, czyli zanieczyszczenia środowiska, zanieczyszczenia pożywienia, ale również ze stresu, tak? To też jest czynnik środowiskowy. Bardzo wiele osób boryka się teraz ze stresem. Tak naprawdę każdy jest na niego narażony. Mówimy tu o stresie pozytywnym, o stresie też tym niepozytywnym, ale no jeden i drugi może mieć na to wpływ. Jakość jedzenia, jakość pożywienia, później jakość naszego snu. Tak naprawdę to wszystko może wpływać na powstawanie choroby, jaką jest autoimmunologiczne zapalenie tarczycy, czyli Hashimoto.
Panie doktorze?
Tutaj to, co powiedziała Agnieszka, zwróćcie Państwo uwagę, że w ciągu godziny przez tarczycę taki mały narząd tak dużo krwi przepływa. W związku z tym wszelkie toksyny, jakie będziemy mieli w naszym organizmie, również będą bardzo gwałtownie przez tą tarczycę przepływały. Dlatego jest to jeden z narządów bardziej wrażliwych na czynniki toksyczne z zewnątrz. Spytacie się Państwo, w jaki sposób stres może powodować chorobę autoimmunologiczną. Najczęściej mechanizm jest taki, że pod wpływem stresu nasz organizm produkuje sterydy nadnerczowe, przede wszystkim kortyzol, który powoduje zaburzenie bariery krew-jelito. I w momencie zaburzenia bariery krew-jelito niestrawione do końca cząstki pokarmowe przechodzą przez tą barierę, wywołując reakcje autoimmunologiczne. Także to nie jest tylko takie mówienie, że stres w jakiś tam sposób wpływa, tylko ma wszystko konkretne podłoże naukowe.
Autoimmunologiczne to znaczy, że tak naprawdę nasz organizm atakuje sam siebie.
Dokładnie tak. Po prostu przede wszystkim substancje białkowe, które dostaną się poprzez nie do końca strawione poprzez jelito do krwi, powodują tworzenie przeciwciał. Te przeciwciała mają niszczyć bakterie, wirusy w naszym organizmie, komórki nowotworowe. Problem polega na tym, że te przeciwciała, które tworzą się przeciwko niektórym substancjom pokarmowym, łączą się też z niektórymi tkankami w naszym organizmie. I tutaj pojawia się problem.
Zanim wywołaliśmy słuchacze, słuchacze postanowili włączyć się do naszej dyskusji, więc poproszę naszych ekspertów o założenie słuchawek. Halo, dzień dobry. Kto jest z nami?
Dzień dobry, witam. Hubert z Zielonej Góry.
Słuchamy, panie Hubercie.
Ja mam takie pytanko odnośnie trypeci, czyli wybuchu reaktora w Czarnobylu. Czy to skażenie środowiska miało wpływ na rozwój tarczycy wśród społeczeństwa?
Absolutnie, moim zdaniem tak. Są też badania naukowe. Nie wiem, czy mogę polecić książkę
elektrystyczną.
Polecam książkę, nazywa się Plutopia. Jest to książka napisana przez panią profesor historii ze Stanów Zjednoczonych, która opowiada o miasteczkach atomowych w Stanach Zjednoczonych i w Związku Radzieckim. I tam jest również bardzo dobrze rozwinięty wątek jodu radioaktywnego. Jod radioaktywny jest dla nas bardzo toksyczny. Bardzo jest długi okres półtrwania w naszym organizmie. Mało tego, produkty rozpadu jodu radioaktywnego są jeszcze bardziej toksyczne dla naszego organizmu niż sam jod. W związku z tym osoby, które były, można powiedzieć, dopiero plemnikiem czy jajeczkiem w organizmie naszych rodziców i były narażone na ich rodzice na kontakt z jodem radioaktywnym, jak najbardziej może mieć to konsekwencje w przyszłości. A pamiętajmy, że ten jodek potasu, który dostaliśmy jako antidotum, dostaliśmy o 2 dni za późno. A że żyjemy w regionie, gdzie jest niedobór jodu w atmosferze. Przed 97 rokiem nie było obowiązkowej suplementacji jodem soli. W związku z tym nasze tarczyce wchłonęły ten jod radioaktywny i w ogóle cały organizm jak gąbka.
Właśnie, przepraszam, że przerwę. No stąd zrodziło się moje pytanie, bo moja mama mówiła mi właśnie, to się tyczy, tak jakby to jest związana historia z moim porodem, mówiła mi, że nabawiła się właśnie tej nadczynności chyba tarczycy przez wybuch w Czarnobylu. Ja nigdy tego nie weryfikowałem, dlatego pozwoliłem sobie zadzwonić. I z tego, co mi mama opowiadała, to ona przyjmowała właśnie ten jod. A ciekawostka z moim porodem jest o tyle ciekawa, związana z Czarnobylem i z tą tarczycą, taka, że lekarz przed porodem powiedział do mojej mamy, że niestety musi usunąć ciążę, bo jeżeli tego nie zrobi, to umrze razem ze mną przy porodzie. No moja mama powiedziała, że w życiu tego nie zrobi, że kocha mnie już, pomimo że się jeszcze nie narodziłem i jeżeli ma umrzeć, to umrze razem ze mną, ale na pewno mnie nie usunie. Nie posłuchała się lekarzy, no i co z tego wyszło? Ani nie umarła ona, ani ja, także żyjemy razem, jesteśmy zdrowi. Ja oddaję honorowo krew, mam oddane 10 litrów, także też przy okazji zachęcam, bo wiem, że jest to nagłaśniane ostatnio. No i tak wygląda moja historia, jeśli chodzi o tarczycę. Także
bardzo dziękujemy za telefon.
Dziękuję i
pozdrawiamy serdecznie.
Pozdrawiamy.
Co powinno nas zaniepokoić? Jakie objawy towarzyszące chorobom tarczycy powinny spowodować, że zapali nam się takie czerwone światełko, które spowoduje, że wybierzemy się do lekarza najpierw ogólnego, do lekarza specjalisty?
To znaczy, to może tak nadmienię, z jakimi właśnie z jakimi może tutaj odpowiedziami spotykają się moje klientki, pacjentki, które do mnie trafiają, bo rzeczywiście tak statystycznie patrząc, tych mężczyzn z problemami tarczycy do mnie trafia mniej. No to przede wszystkim zmęczenie bardzo mocne, takie od rana, tak, że wstaję rano, jestem zmęczony. Później szarość skóry, przebarwienia w okolicach kolan, w okolicach łokci, przebarwienia też w okolicach paliczków, ciemniejsze place. Mogą być słabsze włosy, wypadające włosy, łamliwe, kruche. Paznokcie też łamliwe. Może często teraz tego nie widać, bo tutaj kobiety mamy tendencję do malowania, do upiększania się. Żeby na to zwrócić
szorstka
uwagę.
Skóra.
Szorstka skóra, drażliwość, bardzo mocne zmiany nastrojów, które bardzo często zwalamy na, czy tam spychamy na nawał pracy, na obowiązki życiowe. no, taka nieumiejętność radzenia sobie też życiowa, bardzo często mgła mózgowa. Czyli chcemy coś powiedzieć.
Aha,
chcemy
mamy
coś
zanik, powiedzieć, tak? Czarna dziura.
Zapominamy danego słowa. Albo po prostu nagle też słyszałam takie symptomy od pacjentki. Siedzimy w pracy, jest bardzo ważne spotkanie i nagle nie wiemy, gdzie się znajdujemy. Często też objawy duszności, zawroty głowy. Także tych objawów bardzo jest dużo. Bardzo często bóle stawów. Wędrujące bóle stawów, czyli raz boli bark, raz łokieć, raz kolano i tak właściwie ciężko to zdiagnozować. Niemożność zbudowania masy mięśniowej i tych objawów bym mogła tu wymieniać bardzo, bardzo wiele. Natomiast często jest tak, że pacjenci trafiają do lekarza pierwszego kontaktu i słyszą, że no jest to przewrażliwienie, że
przemęczenie.
Tak, może warto schudnąć, może warto zabrać się za siebie w końcu, może warto coś ze sobą zrobić, że to są takie wymyślone rzeczy. Oczywiście nie każdy lekarz tak mówi i wiadomo, że to tak nie jest do końca, bo jesteśmy tylko ludźmi i niektórzy się szkolą w tym temacie, niektórzy może mniej, ale żeby na te objawy bardzo mocno zwracać uwagę.
W studiu Radia Zachód Sławomir Laber, ginekolog, specjalista do spraw żywienia, Agnieszka Kościan. Dziś rozmawiamy o chorobach tarczycy. Przede wszystkim naszą uwagę zajmuje choroba Hashimoto, jak się okazuje, bardzo popularna w negatywnym słowa oczywiście znaczeniu. Przed przerwą mówiliśmy między innymi o tym, co powinno nas zaniepokoić, jakie objawy powinny spowodować, że udamy się do lekarza. Pan doktor jeszcze chce coś dorzucić, bardzo proszę.
Chciałem jeszcze do tego dopowiedzieć, że chyba najgorszym objawem, który niszczy dosłownie w przenośni ludzi z chorobą Hashimoto, to jest depresja. Bardzo często ci ludzie mają tą depresję. No i kolejna rzecz, właśnie bardzo często ginekolodzy wykrywają choroby tarczycy, choroby Hashimoto, ponieważ bardzo szybko choroby tarczycy mają przełożenie na problemy ginekologiczne u kobiet. No i numer
zwłaszcza
jeden.
Właśnie na problemy z zajściem w ciążę.
Dokładnie tak. W tej chwili co piąta para w naszym kraju ma problemy z zajściem w ciążę, gdzie przynajmniej w mojej praktyce co na drugim miejscu, jeśli chodzi o przyczynę problemu z zajściem w ciążę, to jest właśnie są choroby tarczycy.
Czyli uregulowanie sytuacji tarczycy powoduje, że te problemy może niekoniecznie znikają z zajściem w ciążę, ale są dużo, dużo mniejsze?
Dokładnie tak.
Czy ginekolodzy zajmują się tym tematem, czyli łączą temat tarczycy właśnie z problemami płodności? Bo o tym niewiele się słyszy, przyznam szczerze.
Nie wszyscy, bo z jednej strony faktycznie bardzo często ginekolodzy wykrywają nieprawidłowości tarczycy, ale oczywiście nie każdy ginekolog musi się interesować tym problemem i pogłębiać swoją wiedzę w tym zakresie. Jedyny problem, jaki widzę, to taki, że w naszych standardach klinicznych leczenia niepłodności myślę, że trochę za mało jest zawartych badań dotyczących chorób tarczycy. To tylko tyle.
Poproszę o założenie słuchawek. Mamy kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Kto jest z nami?
Dzień dobry, Bernardyna. Ja powiem, że pani tu wymieniła wiele tych przypadłości i jak tą tarczycę, no, objawy jej, ale ja to tak nieraz myślałam, że to głównie tak zwane wole, że to jest takim objawem tarczycy. Ja powiem, do czego zmierzam. Bo tak jak tutaj słuchacz mówił, ja zostałam poczęstowana tym radioaktywnym pyłem. Akurat zamieszkiwałam tereny Koszalnickiego i tam przeszła chmura radioaktywna. Wiem, że po paru dniach pracy prawie na powietrzu tak zemdlałam, że jak mnie ocucili, tak nagle dostałam taki silny ból żołądka, zgięłam się, no i już mnie nie było. Ale jak mnie wycucili, to wszelki ból, wszystko minęło, ale chyba wyglądałam potwornie, bo mnie chcieli natychmiast iść do lekarza. Ja się nie zgodziłam. Poszłam do domu, ale jak spojrzałam w lustro, to ja się siebie przeraziłam. Byłam postarzała o co najmniej 20 lat, a miałam wtedy 30 kilka. I byłam tak szara na buzi, tak ciemna, że naprawdę, no ale zrobiłam sobie herbaty gorące, jedne pół litra, drugie pół litra tej herbatki i tak powoli piłam.
Pani Bernardyno, a pozwólmy odpowiedzieć naszemu ekspertowi.
No ale chcę powiedzieć, że no, czy miałabym po tej linii się badać, bo naprawdę moja waga to jest taką niedowagą. I powiem, że od tamtego czasu to w ogóle, jeżeli pilnowałam kalendarzyka, to już później nie musiałam, nie zachodziłam w ciążę. Czy chcę się badać i leczyć w kierunku tarczycy?
To odpowiemy najpierw na pierwsze pytanie dotyczące wola.
Jeśli chodzi o wolę, to wolę jest po prostu powiększeniem tarczycy. I teraz wolę może być obojętne, czyli możemy mieć powiększoną tarczycę i prawidłowe wyniki badań hormonalnych. Może być też wolę nadczynne, może być niedoczynne, czyli będziemy mieli powiększoną tarczycę i niedoczynność lub nadczynność. Natomiast samowolę też jest chorobą tarczycy. To nie jest prawidłowa sytuacja. Najczęściej wolę jest spowodowane niedoborami jodu w naszej diecie i w klimacie, w którym żyjemy. Co prawda od 1997 roku jest obowiązek jodowania soli, tylko mamy tutaj jeden problem, ponieważ do jodowania soli może być używany jodek potasu, który jest bardzo dobry dla naszej tarczycy i piersi u kobiet, i może być używany jodan potasu. Niestety nie ma obowiązku zaznaczenia na opakowaniu, czym dana sól jest jodowana, a właśnie niestety jodan potasu ma negatywny wpływ na tarczycę i na gruczoł piersiową kobiety.
To w jaki sposób odróżnić tą dobrą sól od tej złej?
Myślę, że należy
Sprawdzeni przez sprzedawcę?
Myślę, że tutaj Agnieszka, sprawdzeni sprzedawcy tak, aczkolwiek to nie jest do końca gwarancja sukcesu, ale myślę, że tutaj Agnieszka najlepiej odpowie na to pytanie.
To znaczy, no to trzeba by się tutaj rozeznać rzeczywiście. No, dobrym pomysłem jest dobrej jakości sól himalajska. I jest jeszcze biała sól, tak? Nasza polska. Nie wiem, czy tutaj nazwy.
Nazwy nie możemy niestety podać.
Jest nasza polska dobra biała sól, także można zobaczyć. Sól kamienna, tak?
Szukać.
Trzeba po prostu poszukać, zobaczyć, żeby to nie była taka sól, no nie wiem,
pierwsza lepsza kupiona,
dokładnie.
Tak.
Po prostu popatrzeć, rozeznać się, wpisać w wyszukiwarkę i to na pewno nam już tam podpowie, tak?
Trzeba szukać po prostu soli, w której jod występuje w sposób naturalny, a nie jest dodawany
sztucznie. Pani się pytała, czy warto tutaj zbadać tą tarczycę. Ja uważam, że warto i tutaj będziemy zaraz mówić o badaniach, bo to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pani zbadała, pani Bernardyna zbadała tą tarczycę. Po prostu należy wykonać badania w kierunku całego profilu tarczycowego i no, może część zleci lekarz ogólny, natomiast pewnie nie wszystkie badania, tak?
To za chwilę wrócimy do tego tematu dotyczącego badań, ale mamy jeszcze w międzyczasie jeden telefon. Halo, dzień dobry.
O, dzień dobry, Zbigniew. Wie pani co, ja słyszałem coś takiego, żeby jod był, no nie trzeba jedyne normalnie wylać gdzieś z boków w pokoju, wtedy to wdychać. No nie wiem, jakby to lekarz to odpowiedział na to pytanie.
Jeśli chodzi o tego typu sposoby suplementacji jodem, to jest to dosyć kontrowersyjna sprawa. Tak samo jak wcieranie jodku potasu, czy zażywanie jodku potasu w formie doustnej. Jednak w literaturze medycznej zaleca się, że jeśli suplementować jod, to w formie tabletek. Ale uwaga, w literaturze medycznej też pisze się bardzo wyraźnie o suplementacji jodem w postaci spożywania właśnie soli jodowanej w odpowiedniej ilości dziennie. Także to są też bardzo proste sposoby.
Ogólnie można zbadać poziom jodu w organizmie, także też są takie badania.
Tylko niestety jest to drogie badanie.
No jest to drogie badanie.
To teraz pomówmy o tych badaniach. W jaki sposób możemy zdiagnozować problemy z tarczycą? Dosyć popularne są badania TSH, ale czy one wystarczą?
Samo badanie TSH, to bym powiedział, że to jest wierzchołek góry lodowej. Jest tutaj też pewne nieporozumienie, ponieważ bardzo często jak dostajemy wynik badania TSH, to nas przede wszystkim interesuje najczęściej niedoczynność, ponieważ to w niedoczynności tarczycy najgorzej się czujemy. I patrzymy na te górne normy, które są napisane na wyniku, które w zależności od laboratorium wynoszą te wartości od 4 do 5. W rekomendacjach amerykańskich przede wszystkim, jeśli chodzi o kobiety, to zaleca się, żeby TSH u kobiety przed okresem menopauzy nie było większe niż 2,5. A jeśli kobieta planuje zajście w ciążę, to idealnie jest, jeśli to TSH byłoby poniżej 2. Jeśli chodzi o normy TSH, to te 2,5, które było podane w Stanach Zjednoczonych, wynika z norm populacyjnych. Po prostu wykonano tam badanie na dosyć dużej populacji i określono, że w tej populacji właśnie kobiet przed menopauzą to TSH powinno być w granicach 2,5. W Polsce niedawno wykonano takie badanie. Dosłownie chyba w zeszłym roku się zakończyło. I dla polskiej populacji kobiet to TSH powinno wynosić w granicach 3.
Co jeszcze musimy? Jeżeli nie TSH, to co w takiej sytuacji?
Tak naprawdę to powinniśmy zbadać wszystko, czyli TSH jest bardzo ważne. Bardzo ważne jest też oczywiście hormony tarczycy, czyli FT3, FT4, też przeciwciała przeciwtarczycowe, no i USG, ponieważ tu jest pewien problem. W chorobach autoimmunologicznych, czyli tak jak właśnie w chorobie Hashimoto, to przeciwciała niszczą tą tarczycę. Przez długi okres czasu tarczyca będzie wydolna, będzie produkowała prawidłowe poziomy hormonów. W związku z tym, jeśli będziemy badać TSH, FT3, FT4, te wyniki będą prawidłowe, mimo że tarczyca będzie chorować i to dosyć poważnie. Dopiero w pewnym momencie, kiedy odpowiednio duża ilość tkanki tarczycy zostanie zniszczona, zacznie ona być niewydolna i zacznie organizm przechodzić w stan niedoczynności. Wtedy będziemy mieli obraz tego w badaniach hormonalnych. Żeby jeszcze bardziej zagmatwać całą sytuację, to niestety my oznaczamy takie przeciwciała przeciwtarczycowe, jak głównie anty-TPA, anty-TG, anty-TRAP. Natomiast prawdopodobnie tych przeciwciał przeciwtarczycowych jest więcej. W związku z tym bardzo pomocne jest też USG tarczycy, ponieważ w USG tarczycy możemy też na podstawie obrazu podejrzewać chorobę autoimmunologiczną, mimo że przeciwciała przeciwtarczycowe, które właśnie najczęściej oznaczamy, są prawidłowe.
Czyli najpierw udajemy się do lekarza ogólnego, prosimy o te podstawowe badania, a jeżeli mamy nadal wątpliwości, to chyba trzeba wybrać się do specjalisty, prawda?
Dokładnie tak. Jeśli chodzi o lekarza pierwszego kontaktu, to tu musimy pamiętać o tym, że lekarz pierwszego kontaktu ma pewne ograniczenia.
Tak. Bo ma pewną pulę, na którą może nas po prostu skierować, jeżeli chodzi chociażby o badania.
Dokładnie.
Ale też i chyba umiejętności i wiedzę, prawda? Bo
to nawet nie chodzi o umiejętności. Są pewne standardy i niestety te standardy mówią, że lekarz przede wszystkim rodziny może wypisać skierowanie na TSH, FT3, FT4. I dopiero może wypisać skierowanie pacjentowi do endokrynologa w momencie, kiedy TSH przekroczy pewne wartości.
No właśnie, a pamiętajmy o tym, że dolegliwości mogą pojawiać się dużo, dużo wcześniej, zanim w ogóle wartość TSH się zmieni. To jest taka chyba takie kluczowe zdanie, żeby o tym pamiętać bardzo mocno. I też tutaj chciałabym zwrócić uwagę i podkreślić z mojego doświadczenia, że bardzo ważne jest USG tarczycy. Same badania czasami naprawdę są w normie, a po prostu obrazie USG już widać zmiany, albo aż widać zmiany, bo to pokazuje tutaj nasze doświadczenie.
USG tarczycy jest ważne z jeszcze jednego powodu, ponieważ mamy gwałtowny wzrost zachorowania na raka tarczycy. Jest to wzrost równie gwałtowny jak na chorobę Hashimoto. I ten wzrost jest bardzo wyraźny, można to znaleźć na stronach GUS-u, od mniej więcej 1990 roku do chwili obecnej. Jest to bardzo gwałtowny wzrost, także też musimy pamiętać o tej chorobie tarczycy.
Wielu lekarzy specjalistów w sytuacji, kiedy wykrywane jest tego typu schorzenie, proponuje terapię lekową, hormonalną. Ja jestem ciekawa, bo są różne szkoły. Niektórzy proponują zmianę trybu życia, zmianę odżywiania, sposobu odżywiania, jakby leczenie organizmu holistycznie, bo twierdzą, że spożycie hormonoterapii po prostu rozleniwia naszą tarczycę i powoduje, że ona sama się nie broni. Jakie jest Państwa stanowisko na ten temat?
Może zacznę ja z medycznego punktu widzenia. Sam oczywiście wypisuję leki na receptę, ale musimy pamiętać o jednej rzeczy, że leki, które mamy dostępne w aptece, praktycznie żaden lek nic nie leczy. My leczymy tylko objawy, a nie samą przyczynę. I tutaj ciekawostka, bo jakąkolwiek jednostkę chorobową byśmy nie wzięli, a szczególnie choroby autoimmunologiczne, to nie tylko jeśli chodzi o tarczycę, ale także jeśli chodzi o choroby reumatyczne, czy każdą inną, to na jednym z pierwszych miejsc jest wymieniane, i to w literaturze medycznej, zmiana trybu życia. Mhm. Na taki, taki, taki. Niestety my liczymy ciągle jako pacjenci na
że istnieje cudowną... magiczna tabletka, tak, która postawi dokładnie. Nas po grypie, która postawi nas po chorobie w ciągu 24 godzin. Tak?
Dokładnie tak. A przykład grypy jest bardzo dobrym przykładem, bo pamiętajmy, że proces chorobowy, czy będziemy brali leki na tą grypę, czy nie, będzie cały czas się toczył w naszym organizmie. My jedynie się czujemy lepiej po lekach na grypę takich, które my stosujemy bez recepty oczywiście. Natomiast proces chorobowy się toczy cały czas w nas i właśnie niebezpieczne jest to, że my czujemy się lepiej, chodzimy do pracy, nie wyleżymy tego w łóżku, no, a liczymy, że jest wszystko pięknie, bo wzięliśmy tabletkę i czujemy się lepiej. To tak niestety nie działa w naszym organizmie.
No i takie holistyczne podejście do tematu właśnie autoimmunizacyjnych chorób, no to jest to, żeby zwrócić uwagę właśnie, tak jak Sławek podkreślił, na styl życia i na zmianę w ogóle trybu życia. W to oczywiście wlicza się i odżywianie, i aktywność fizyczna. Też fajnie, dobrze by było, żeby wszyscy zrozumieli, że dieta to nie ma być męczennictwo. Dlatego warto wybrać taki mądry sposób odżywiania dla siebie, czyli bardzo dużo się mówi też w kontekście choroby Hashimoto o nadwrażliwości pokarmowej typu IgE, czyli o nietolerancjach pokarmowych, które mogą się łączyć również z alergiami. Mhm. I bardzo dużo się mówi, i to jest kolejne jeszcze badanie, które można by było włączyć do całego profilu tarczycowego, to jest badanie mikrobiologiczne, czyli badanie naszych jelit.
Które nazywane są drugim mózgiem i coraz częściej, coraz głośniej się właśnie tak, o tym mówi, że tak. Nasze zdrowie od nich zależy.
Dokładnie. Czyli proszę pamiętać, że dieta to nie męczennictwo, czyli jeżeli nie chcemy eliminować wszystkich produktów, bo oczywiście jeszcze powiemy o tych składnikach antyodżywczych, które nie współgrają z tarczycą, z pracą tarczycy, to warto pamiętać, że nie wszystko trzeba eliminować i żeby zwrócić na to uwagę, tak, że to nie mamy nosić teraz po prostu tej choroby na sobie. To trzeba troszeczkę odpuścić, to ma być też przyjemność dla nas, ma to nam przynieść zadowolenie. Taka zmiana stylu życia ma przynieść też harmonię. Choroby nie biorą się u nas w organizmie bez przyczyny. Często jest to objaw takiego krzyku ze strony ciała, ze strony organizmu, zatrzymaj się, zrób coś ze sobą, zmień coś. I naprawdę tutaj no, ja bym na to popatrzyła w ten sposób, że to może być ostrzeżenie, że warto coś zmienić.
A co przede wszystkim powinniśmy z naszej diety wyeliminować, jeżeli stwierdzono u nas chorobę Hashimoto, chorobę związaną z tarczycą?
Za główne składniki antyodżywcze uważa się produkty mleczne, uważa się gluten, uważa się soję. I to są takie, i oczywiście cukier rafinowany, tak? To są główne składniki antyodżywcze. I tutaj w ogóle ja uważam, że tutaj nie podlega dyskusji i na to powinno się zwrócić uwagę. I oczywiście...
Produkty mleczne w każdej postaci, bo wiele osób wskazuje, że te surowe mleko jest bardzo niekorzystne, ale na przykład stawia na kefiry, na te produkty przetworzone. Eliminujemy wszystko, czy eliminujemy częściowo?
Tutaj warto by było przyjść, tutaj warto, żeby przed nam z pomocą jakiś test na nietolerancje pokarmowe. Bo rzeczywiście, kiedy jest, bo tak, mam dwie różne rzeczy. Nadwrażliwość pokarmowa typu IgG i nietolerancja laktozy. Więc teraz pytanie, czy my tej laktozy nie tolerujemy, a populacja, na 90% populacji nie toleruje laktozy, czyli po prostu my jej nie trawimy. Ale jest też białko mleka krowiego, czyli kazeina, na którą może być ta nadwrażliwość. No i tutaj pytanie, tak, czy my mamy nadwrażliwość pokarmową, czy my naprawdę tej nietolerancji, mamy tą nietolerancję pokarmową. Więc ja bym była tutaj uważna w tym temacie. No ja uważam, że jednak wyeliminowanie, to jest z mojej obserwacji, doświadczenia w prowadzeniu pacjentów, wyeliminowanie zupełnie nabiału daje naprawdę bardzo fajne efekty, bardzo dobre efekty i poprawę zdrowia. Tutaj też soja, tak? Nawet są takie badania pokazywane, że bo bardzo często wielu wegetarian, wegan stosuje mleko sojowe, czy tam napój roślinny sojowy.
Tak, no zastępują właśnie mleko krowie mlekiem sojowym.
I tutaj mogę podać przykład badania i też obserwacja moich znajomych, którzy badali sobie poziom w ogóle na TSH przed spożyciem mleka roślinnego sojowego i po jakimś czasie od wprowadzenia go do swojej diety i to TSH bardzo rośnie. I to rośnie tak naprawdę w ciągu 2-3 tygodni, więc tutaj no, to jest goitrogen, tak? Goitrogeny pobudzają tą pracę tarczycy i niestety nie współgrają z nią.
Mamy telefon, zaraz wrócimy. Halo, dzień dobry, kto jest z nami?
Dzień dobry, cały słuchacz się kłania. Dziękuję Państwu za to, że odważnie lekarz powiedział, że te dwa dni zdecydowały, że wiele dzieci umarło. Chodzi o ten nieszczęsny 87, nie? 90.
O Czarnobyl.
Tak. Ja tam w Zielonej Górze niedaleko stadionu na Wrocławskiej leży też dziecko, które po prostu do Poznania miało być dowiezione. No ja nie mogłem, no i niestety dziecko zmarło. Poznań się tylko po prostu jakoś postawił na wysokości zadania, że podjął operację, bo wcześniej to były po prostu praktyki wyjazdu niestety do Wielkiej Brytanii. Ale powinniście Państwo jeszcze podjąć chociaż obocnie ten temat, że ta białatka szpikowa, limfoblastyczna, no to jest właśnie wynikiem tego, że te dwa dni albo i trzy dni, tak jak niektórzy sugerują, były za późno z podaniem jodu. Mhm. No a druga sprawa, że z kręgu moich przyjaciół, ortopedów, rehabilitantów, to bardzo bym prosił, żeby podjąć temat bardzo istotny, mianowicie kifoskoliozy, bo tego paskudztwa mamy tyle, że dosłownie nikt sobie z tym nie może poradzić. Ani resort edukacji, ani resort zdrowia.
Myślę, że to będzie temat na kolejną audycję, tym bardziej, że audycje zdrowotne mamy co tydzień, w każdy piątek. Bardzo dziękujemy za propozycję, za sugestie. Tak.
Ja chciałam tylko dodać, że jest pani doktor Kubel-Wójcicka w Zielonej Górze, to jest finalista Mistrzostw Polski w akrobatyce sportowej, więc macie Państwo fachowców, którzy chętnie by pomogli w uświadamianiu ludzi, bo niestety my jesteśmy cofnięci w stosunku do lat 60. 70., jeśli chodzi o wiedzę z zakresu kinezjoterapii, kinezjoterapii, w ogóle o ćwiczeniach tak zwanych wyrównawczych, czyli kompensacyjnych. To wielu ludzi w ogóle nie słyszało. Serdecznie pozdrawiam, dziękuję za odwagę pana doktora.
Dziękujemy, dziękuję również za sugestie. Wracamy do odżywiania. Już wiemy mniej więcej, pan doktor jeszcze chce coś dorzucić, bardzo proszę.
Chcę tylko powiedzieć, ponieważ co do teorii odnośnie wpływu odżywiania na nasze zdrowie, są różne opinie. Mówi się, że nie ma badań na ten temat. I oczywiście jest to prawda, ponieważ trudno by było takie badania zrobić. Trzeba by było mieć dwie grupy pacjentów, którym będziemy podawali, będą mieli to, co jedli do tej pory. I druga grupa, czyli grupa kontrolna, a druga grupa ta, która będzie spożywała tylko i wyłącznie to, co byłoby dla nich zalecane. Teraz wiadomo, że trzeba by było tych ludzi zamknąć w zamkniętym ośrodku.
Żeby mieć pewność, że nie spożywają nic innego.
Dokładnie tak.
Czyli nie podlegają innym czynnikom jeszcze,
nie podlegają innym czynnikom. W związku z tym takich badań nie ma. Natomiast wielu lekarzy widzi z własnej praktyki, w tym oczywiście również ja, jakie ma znaczenie zmiana trybu życia, nawyków żywieniowych. Jest to oczywiście opisywane też w literaturze medycznej, natomiast takich badań typowo naukowych, jak to jest w przypadku leków, oczywiście nie ma.
Halo, dzień dobry. Kto jest z nami? Kto po drugiej stronie?
Dzień dobry, jeszcze raz Zbigniew. Kuracja przeciwpasożytowa, ziołowa. Co pan doktor by na to powiedział? Ogólnie mówią, że u nas w organizmach naszych siedzą pasożyty. Kuracja ziołowa przeciwpasożytowa. Chciałbym, żeby doktor opowiedział przez chwilę.
Panie doktorze, co prawda temat troszeczkę odmienny, ale jeżeli chciałby się pan ustosunkować, to bardzo proszę.
Oczywiście mamy w sobie bardzo wiele pasożytów.
Bogate życie wewnętrzne.
Zioła
tych
działają.
Tych korzystnych i tych niekorzystnych.
Tak. Zioła oczywiście działają. Przypomnę, że kiedyś w aptekach jeszcze 30 lat temu, jak się wchodziło, to stały głównie słoje z ziołami. Leków takich typowo na receptę było mało. Jest pełno książek dotyczących stosowania preparatów ziołowych w farmacji i oczywiście one działają, ale trzeba też pamiętać, że z drugiej strony najnowsze teorie mówią, że pasożyty są dla nas korzystne, ponieważ pozytywnie stymulują nasz układ immunologiczny, w związku z tym takie sterylne chowanie dzieci, jak to mamy w tej chwili, nie jest wcale takie korzystne.
Ale oczywiście można robić te terapie ziołowe i my sami to robimy. I ja też jestem za tym, tym bardziej, że mamy kontakt ze zwierzętami, dzieci chodzą do przedszkola, do żłobka, do szkoły i nie mówimy tutaj o takim sterylnym chowie, tylko po prostu o tym, żeby raz na jakiś czas, indywidualna sprawa, są różnego rodzaju nalewki ziołowe, orzech czarny super działa na takie tematy, olejek z oregano, jeżeli chodzi o grzyby, i jest bardzo dużo takich ziół, które są wykorzystywane w takich terapiach.
Co pozytywnie wpłynie na naszą tarczycę, Mówiliśmy o tych negatywnych składnikach, które powinniśmy eliminować z naszej diety. A co przede wszystkim powinno się pojawić?
Tłuszcze. Dobrej jakości tłuszcze.
To część słuchaczy sobie pomyśli, tłusty schabowy, skoro mówimy o tłuszczach.
Tak, to tutaj może weźmy pod uwagę tłuszcze, które warto spożywać na zimno. Mhm. Czyli ja mam na myśli dobrej jakości oliwę z oliwek, awokado. Tutaj też ten tłuszcz roślinny. To może być, jeżeli ktoś nie ma właśnie problemów z nadwrażliwością na produkty mleczne, to masło klarowane. Olej kokosowy, ostatnio kontrowersyjny. Ja uważam, że rotacja produktów jest bardzo ważna, czyli nie jedzmy ciągle tego samego, nie stosujmy tego samego, rotujmy te produkty. W jednym dniu może oliwa z oliwek, w kolejnym, nie wiem, olej z ogórecznika, to też jest bardzo fajne, olej z wiesiołka, tu mam na myśli takie rzeczy, ale też jeżeli ktoś jada mięso, no to tłustsze kawałki mięsa. To może być stek z tłuszczykiem właśnie.
Czyli od czasu do czasu na ten tłuszcz możemy przymknąć oko, jeżeli jest to.
Oczywiście i to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobre. Dobrze by było jeść troszeczkę intuicyjnie, tylko także poznać swój organizm, zobaczyć, na co on dobrze reaguje. Bardzo dobrze sprawdzają się też węglowodany, ale z niskim indeksem glikemicznym, czyli takie nie bardzo nasycone tym cukrem, tak to może określę. Dobre właściwości ma kasza gryczana, szczególnie niepalona, zapomniana, komosa ryżowa. Może to być, jeżeli ktoś tutaj by dobrze reagował, to ewentualnie jaglana, chociaż to proso jest też tak poddane pod dyskusję ostatnio. Ja uważam, że po prostu obserwacja, tak? Rośliny zielone, na pewno nie kupowanie produktów w foliach, czyli nie kupujmy produktów, które są zapakowane od razu w folię. Teraz jest bardzo dobry sezon na warzywa, owoce, warto wybrać się na rynek, warto szukać sprawdzonych źródeł, ja to powtarzam cały czas, sprawdzone źródła, jeszcze raz sprawdzone źródła.
Mamy telefon. Halo, dzień dobry. Kto jest z nami?
Dzień dobry. Proszę Państwa, ciągle mówicie o Hashimoto, a jest też odmiana inna tarczycy, tego basidowa. Czy ktoś mógłby mi tam coś na ten temat, bardzo bym prosiła coś powiedzieć.
To króciutko, możemy na koniec audycji, celowo poświęciliśmy właśnie audycję dzisiaj Hashimoto. Myślę, że jest to przyczynek na kolejne spotkanie, ale pan doktor widzę, że bardzo chętnie chciałby w paru słowach tutaj skomentować telefon od słuchaczki.
Tak naprawdę musimy pamiętać o jednej rzeczy, że choroba Hashimoto i choroba Gravesa basidowa to są jakby dwie skrajne odmiany tej samej choroby, czyli choroby autoimmunologiczne i tarczycy. I czasami choroba Hashimoto może przechodzić w choroby Gravesa basidowe i odwrotnie. Czyli tak naprawdę to jest jedna i ta sama choroba, można powiedzieć. Tylko dwie jakby skrajne bieguny.
Ale jeżeli chodzi o zachowania pacjenta, u którego zdiagnozowano zarówno jedną, jak i drugą chorobę, są podobne? Czyli też leczymy hormonalnie i podobne wskazania dietetyczne, jak tutaj?
Wskazania dietetyczne oczywiście takie same, ponieważ mamy tutaj podłoże autoimmunologiczne. Natomiast leczenie jest odmienne, ponieważ w chorobie Hashimoto przy długotrwałym procesie mamy niedoczynność tarczycy, a w chorobie Gravesa basidowa nadczynność. I to jest tak naprawdę taka zasadnicza różnica kliniczna.
Objawy tych dwóch chorób też mogą być inne u pacjentów, tak? Nadczynność bardzo często jest to mocne pobudzenie, ale często pozostałe objawy, które ja już wcześniej wymieniłam, istnieją. Natomiast niedoczynność bardzo często i Hashimoto to jest taka wręcz ospałość, więc, ale one mogą się płynnie przenikać. Tak jak tutaj Sławek powiedział, i my to obserwujemy.
W naszym organizmie mamy organy, które są w stanie się zregenerować. Czy podobnie jest w przypadku tarczycy, jeżeli zostanie zdiagnozowana taka choroba, podjęte leczenie, podjęta odpowiednia dieta, to czy jesteśmy w stanie cofnąć pewne zużycie naszego organu tarczycy, czy no niestety, ale z tym problemem będziemy żyć do końca życia?
Zależy, w którym momencie podejmiemy interwencję, ponieważ oczywiście do pewnego momentu ta tarczyca może się zregenerować. Zresztą widzimy to u swoich pacjentów, że obraz tarczycy w USG się zmienia, że spada poziom przeciwciał przeciwtarczycowych, ale niestety jeśli dojdzie już do zwłóknienia tarczycy, to te zmiany już są nieodwracalne. Czyli do pewnego momentu jesteśmy w stanie, od pewnego momentu już niestety nic nie poradzi.
Ja bym chciała zwrócić uwagę na dwa główne filtry w naszym organizmie, wątroba i nerki. Jeżeli my zadbamy bardzo dobrze o nasze dwa główne filtry, wątroba i nerki, no to jest szansa, że my tą tarczycę chociażby zahamujemy, ten proces chorobowy. Ale to jest bardzo, taki proces złożony, więc to kompleksowe podejście,
dokładnie, niestety,
jest bardzo ważne. Czyli wątroba, nerki, no i jelita, o których już wspomnieliśmy.
Panie doktorze?
Właśnie chciałem wspomnieć odnośnie jelit, bo skoro mówi się bardzo dużo o podłożu takim, że w pierwszej kolejności jest zaburzona ta bariera krew-jelito, i ona jest takim mechanizmem spustowym potem tworzenia się chorób autoimmunologicznych, to bardzo ważne w naszej diecie są probiotyki. I tutaj...
I prebiotyki.
Tylko pamiętajmy jednej rzeczy, że te prebiotyki i probiotyki, które kupujemy gotowe...
Nie są sobie równe i nie są...
To jest jakby inna sprawa, ale to, co jest istotne pod kątem, dlaczego tutaj dzisiaj jesteśmy, to to, że te gotowe probiotyki kolonizują nam organizm na około 3-4 miesiące. Natomiast w sposób trwały, tylko naturalny. I tu najlepsze naturalne probiotyki dla nas to są kiszone ogórki, sok z kiszonych ogórków i ocet jabłkowy. Proszę, pamiętajmy.
Buraki kiszone.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ginekolog Sławomir Laber, specjalista żywienia Agnieszka Kościan. Audycję przygotowała Karolina Kamińska.